Szanowni Państwo, tak, zaczynamy drugą część naszego sympozjum. Ja jeszcze tylko powiem do tych, którzy są poza aulą, że w auli jeszcze są wolne miejsca, także dużo wolnych miejsc, także proszę wejść do środka i zajmować miejsca. Są jeszcze wolne miejsca, tak żeby w auli nie było wolnych miejsc. Drugą część naszego sympozjum wysłuchamy dwóch referatów. Pierwszy z nich poświęcony literaturze Wiara Literatura wygłosi ksiądz profesor Marek Starowiński. Ksiądz profesor jest jednym z najbardziej znanych, najwybitniejszym polskim patrologiem. Wybitny znawca ojców Kościoła, wybitny znawca apokryfów wczesnochrześcijańskich, związany z wieloma uczelniami w Polsce i na świecie. Ostatnia jego książka została przetłumaczona na język czeski, a jest również wykładowcą na naszym wydziale, papieskim wydziale teologicznym w Warszawie. Księży profesorze, prosi o ogłoszenie wykładu.
Kładę zegarek z pewnym przerażeniem, powtarzam to, co mówił ojciec Kłosowski. Nie wiem, jak się w tym maratonie wyrąbi.
Proszę Państwa, jest rok mniej więcej 50. Apostołowie wyruszają na świat. Z czym wyruszają? Mówią kiepsko po grecku. Dają Pismo Święte napisane kiepską greczyzną, która boli uszy Greków, którzy kochają piękne słowo, i mówią pojęciami niezrozumiałymi dla świata współczesnego. Jest pojęciami fenickimi. Czyli są skazani nam przegrani. Co się dzieje? Swoim życiem, swoją postawą pociągają do siebie ludzi. Ale to nie wystarczy. I wtedy pojawia się postać kluczowa dla naszego układu, mianowicie święty Justyn, który przeszedł cały szereg szkół filozoficznych, co zresztą opisał dokładnie, by odnaleźć chrześcijaństwo. I zakładam w Rzymie szkołę filozoficzną. Pierwszy filozof chrześcijański. Co się dzieje? Przeciwko sobie ma żyjącego już Korneliusza Tacyta, który mówi o obrzydliwym przesądzie jako chrześcijańskie. Ma przed sobą Frontona, który mówi o dewiacjach seksualnych jako mszę świętą. Ma Lukiana Samosati, który wykpiwa chrześcijan jako idiotów. Ma przed sobą Apulejusza, który charakteryzuje chrześcijaństwo przez pijaną babę od rana. Ma Marka Aureliusza, filozofa, który celi z pogardą złośliwości o chrześcijaństwie. Justyn wyciąga rękę ku kulturze pogańskiej i ginie jako męczennik. Zwróćmy uwagę, Justyn widzi nie tylko ten całe głupie draństwo tamtego czasu, ówczesnych elit, ale widzi Sofoklesa, Platona, Arystotelesa, widzi to piękno i wie, że trzeba z tym podjąć dialog. Pan całe słowo, pas logos jest w Ewangelii, ale ziarenka logosu są rzucone w wielkiej literaturze światowej, ówczesnej. On otwiera drogę do dialogu. Dodaje, że jego uczeń potępia wszystko w czambu i otwiera drogę temu drugiemu kierunkowi potępiającemu wszystko, co jest w świecie pańskim. A więc dwie drogi, droga dialogu i droga potępienia. co się dzieje, następują następuje reakcja, przychodzą pierwsi intelektualiści, którzy próbują przełożyć świat pojęć Ewangelii na język pojęć krytycznych. A więc wystylizować Ewangelię, nie sam tekst, ale podać ją w formie przystępnej dla ówczesnego świata, wykorzystać wszystkie narzędzia, jakie niósł świat starożytny, z retoryką, z logiką, z metodologią, ale również piękne formy wergiliańskiego heksametru i poezji horacjańskiej. I w ciągu 4 wieków, w połowie 4 wieku, Ewangelia głoszona jest pięknym językiem greckim czy łacińskim przez wielkich humanistów Bazylegon, Grzegorza z Bazjanku, przez poetów chrześcijańskich Prudencjusza, Horacego chrześcijańskiego, jest głoszona tym całemu światu. Jest to niesłychanie ważna chwila. Chrześcijaństwo przejmuje ze świata pogańskiego nie tylko elementy formalne, a więc język, formy literackie, retorykę, ale również przejmuje to, co jest kompatybilne z chrześcijaństwem, platonizm, a później neoplatonizm, stoicyzm, a później arystotelizm. I to wszystko powoduje, że może powstać wielka literatura chrześcijańska z tego właśnie dialogu. Nawet Biblia jest interpretowana przez metodami wypracowanymi w szkole aleksandryjskiej, co daje podstawy wielkiej biblijskiej. Liturgia wyłożona jest pięknym łacińskim językiem, z pięknym kursus języka łacińskiego, czy z pięknymi formami greckiej literatury, a nawet syryjską poezją. I dzięki temu liturgia, dzięki temu dialogowi z ówczesnymi kulturami tworzy się liturgia, o której zapominamy często, że jest wielkim dziełem artystycznym, dziś przez tłumaczenia często zepsutym, ale niemniej wielkim dziełem. Rozpoczyna się wielka akcja dialogu. Dialog odbywa się w klasztora, gdzie przepisuje się rękopisy, powstają szkoły teologiczne i filozoficzne, gdzie wykłada się różnych pisarzy, nawet czyta się z fabulnego Owidiusza, nawet, ale niemniej dzięki temu się przechował. Powstają wielkie środowiska kulturalne, jak Maurini w Paryżu, a później Bolandyści w Antwerpii, które kultywują naukę starożytną. Na dworach na dworze papieskim, na dworach biskupich powstają wielkie centra kulturalne. Kultura i Kościół idą razem. Mecenat Kościoła opłacił się. Kościół zyskał potężnego sojusznika w głoszeniu Ewangelii. Zyskuje to, że może docierać do ludzi ówczesnych w najprzeróżniejszych formach. Od tych najbardziej wykształconych na dworach, na uniwersytetach, do tych najprostszych, stosując tę prostą, zwykłą łacinę. Literatura staje się wielkim sojusznikiem Kościoła. Niestety do pewnego czasu. czasach nowożytnych następuje rozwój literatury i chrześcijaństwa, co powoduje z jednej strony spłycenie literatury, która umie świetnie opisywać fakty, a jest jednak bardzo płytka często, powoduje, a z kolei Kościół obraża się na pisarzy i zaczyna ich wpisywać na indeks. Ten rozwój nie przyniósł ani Kościołowi, ani literaturze żadnego pożytku. Z jednej strony pojawiają się zabili pisarze chrześcijańscy, z drugiej strony pojawiają się żarliwi, mniej liczni pisarze antychrześcijańscy, a pośrodku stoi grupa agnostyków, jak chociażby paryżanie francuscy, Lord Byron, którzy nie będąc, jak to oni wierzyli, to Bóg nie wie, ale w każdym razie czerpią obficie z literatury, choćby Kain Byrona, choćby legenda wieków Wiktora Hugo, Wiktora, tak, laicyzm. Laicyzm pełznie i tworzy i powoduje niszczenie wielkiej literatury. Chociaż tam jeszcze w XX wieku ma świetnych przedstawicieli, by powiedzieć kilka, można nie lubić, nie lubię, to jest inna sprawa. Pisarze z inspiracji chrześcijańskiej, Bernanos, Claudel we Francji, Chesterton, Marshall i Eliot w Anglii, Sigrid Undset z Norwegii, Selma Lagerlöf i Per Lagerlöf w Szkocji, w Szwecji, Gertruda von Lefort i Rilke w Niemczech. To są przecież nazwiska w pierwszej półki. Podobnie rzecz się ma zresztą w Polsce, gdzie do połowy lat, do połowy XX wieku mamy przecież świetni pisarze Zabińskiego, Malewskiego, Kraczyńskiego, Kozaczówko, Blanchettera, Zikiewicza, księdza Twardowskiego, księdza Pasierba i wielu innych. I następuje cezura. Ja próżno szukam, zaraz jeszcze powiem o tych pisarzach chrześcijańskich, zaraz jeszcze coś powiem, ale próżno szukać pisarzy chrześcijańskich na wyjaśnie. Bardzo poszuka po księgarniach francuskich, niemieckich czy włoskich. Oczywiście tutaj istnieje coś, ten pełzający laicyzm, chwilami wydający się postępowy i przyjazny człowiekowi, rozpoczyna akcję cenzury. Cenzury bezczelnej, agresywnej. Nie publikuje się niektórych autorów. Tu mógłbym powiedzieć o szeregu klasyków, jak Gertrudy von der Fort, darmo szukałem po niemiecku, dopiero znalazłem gdzieś tam w Szwajcarii. Eliminuje się książki chrześcijańskie z księgarni wielkich sieci. Tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy o tej eliminacji z wielkich księgarni. Największe dzieło, no, największych dzieł katolickich, koniec drugiej połowy XX wieku i Cavallo Rosso, Eugenio Conti, 18 wykładów, nakładów miało. Ale Feltrinellego we Włoszech to nie znajdzie, mało który Włoch nie zna. A w Polsce nie może się jakoś ukazać. Więc jest z jednej strony ten pełzający laicyzm, który przybiera coraz bardziej agresywne formy. W tej sytuacji, jaka patowa, jaka nastąpiła, wydawało mi się, że podstawową sprawą będzie, podstawowym zadaniem duszpasterstwa Kościoła jest przywrócenie dialogu literatury i Kościoła, otoczenia jej szczególną opieką i troską, a więc przywrócenie istniejącego od wieków mecenatu w dziedzinie literatury. Ale najpierw trzeba przywrócić wartość słowu. Oddaję głos Janowi Pawłowi. Kościół potrzebuje słowa, które zdolne będzie świadczyć i przekazywać Słowo Boże, które jednocześnie będzie Słowem ludzkim, zdolnym wnikać w świat mowy dzisiejszych ludzi, jaki staje przed nami w dzisiejszej publicystyce. Tylko w ten sposób Słowo może stać się żywe i być odczuwane przez człowieka. I towarzyszy mu Julian II, że przede wszystkim Słowo naszym zmienionym chytrze przez klętaczy jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawda zawsze prawda znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Wzajemnie bełkotu słów od nic nieznajuczących i bezbożnych i pobożnych frazesów wobec Boża stereotypów poprawnych, typowych, słownych wytrychów pisarz powinien dać nam czyste, piękne, jednoznaczne słowo, jedne, pełne blasku i koloru, w zdaniach pięknie płynącym jak proza Sienkiewicza czy chrystaliczna proza Kalandowskiego. Czy Słowo Boże nie jest warte, by być wypowiedziane pięknym językiem? Jaką straszliwą krzywdę narodowi polskiemu uczynili twórcy programów szkolnych, wypychając wielką polską literaturę z programów szkolnych? Jak wielką krzywdę wyrządzili przyszłym księżom autorzy polskiej racji instytucjonalizm seminarium duchownych, wyrzucając język polski, kulturę języka i inne przedmioty związane z kulturą programów, seminarów. Literatura dochodzi do głębi człowieka tam, gdzie nie dotrze psychologia, często do serca Kościoła. Nie odrzucamy potrzeby psychologii. Natomiast współczesne psychologizowanie świata, także i teologii, jest wielkim błędem. Można lubić czy nie lubić Dostojewskiego czy Bernanosa. Ale jak wiele mówią oni o człowieku. Marszał swoją ironią, Bławeński swoim rubaszczym dowcipem powie więcej o problemach duchowych niż jeden specjalista o teologii kapłaństwa. Podobnie jak Gertruda von Voll w swoich hymnach o Kościele więcej powie i pokaże piękno Kościoła, często niż uczony dogmatyk. Nie chcę przynajmniej obniżać wartości teologii, ale literatura, tak ciągle niedoceniana przez teologów, mówi wiele o Bogu i wierze i powinna być, co przypomina Jan Paweł II, prawdziwym miejscem teologicznym. Dobra literatura to nie tylko piękne słowo, ale literatura, która niszczy banał uproszczenia rzeczywistości świata i człowieka, tak często wprowadzone przez tabloidy, telewizję, ten typ literatury, nie tylko polski, który intelektualna głębia w cudzysłowie prawdę o wartości człowieka sprowadza się do mordobicia panseksu i psychologii głębin ludzkich, w cudzysłowie wykonaniu Kuby Wojewódzkiego czy Dana Browna. Banał wprowadza przysłowiowa literatura typu Hawelkina, wprowadzają głupie, puste piosenki przy banalnej muzyce wciskające się do kościoła, nie mówiąc o konwulsywnym miotaniu się na scenie przy łomocie opuszczającej muzyki wywołującej zbiorową histerię. Polityka umieściła kiedyś artykuł decybele i imbecyle. Pobożny banał serwuje nam niektóre żywoty świętych przedstawiającym ołtarzy Bożych w cukierkowych barwach. Człowiekowi, który szuka wzoru, przedstawia się bądź brutalne, amoralne bydlaki, bądź pobożne manekiny. Banał kulturalny wyjaławia człowieka, tworzy miernotę, czyni człowieka niezdolnym do zrozumienia inności drugiego człowieka, tym bardziej do myślenia i życia religijnego. Banał laicki sprowadza Kościół do kupy skandalicznych plotek wygłaszanych przez autorytety, cudzysłowiem, nie mające pojęcia o religii. Czy przypadkiem miernota tzw. elit współczesnej Europy politycznych i kulturalnych nie jest wykładem mierności i jałowości kultury masowej, której są wysłowem? Mieliśmy wielkie kultury, romantyzm, pozytywizm, impresjonizm, dziś mamy McDonaldyzm i Coca-Colizm i wątpię, czy po nich zostanie coś więcej niż kupy śmieci walających się na plastikowych butelek, puszek po piwie, a na nich biedny, bezmyślny człowiek, którego zachowanie należy do Kościoła. Dobra literatura wyjaśnia Piłatowe exe homo. Pomaga człowiekowi odkryć swoje człowieczeństwo, zbliżyć się do prawdy odwiecznej w Jezusie Chrystusie. Świat potrzebuje również piękna. Ojcowie Sobowo pisali w orędziu do artystów: świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu. Tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie. Czytając te słowa, przypominają się słowa Idioty Dostojewskiego, cytowane przez Jana Pawła II: piękno zbawi świat. Powiedziawszy to, spróbujmy odnieść się do polskiej sytuacji. Otóż po pierwsze, wielokrotnie mówiłem o mecenasie Kościoła. Mecenat Kościoła spowodował, że powstała świetna polska literatura. Ale mecenat w ogóle konieczny w sztuce. Przecież dzięki mecenatowi mamy m.in. Henryka Sienkiewicza, którego wylansował Gebetner i Wolf. Mamy Żeromskiego, którego wylansowało wydawnictwo Motkowicza. Mamy Zofię Kosa-Szczucką, którą wylansowało wydawnictwo świętego Wojciecha. Tak było w czasie międzywojennym, w ostatnich czasach, przepraszam, kiedy Instytut Wydawniczy Paksu, mówię o Instytucie Wydawniczym, ale o Instytucji Paksu, który nie tylko wspierał pisarzy jak Dobraszyńskiego, ale dzięki mądrej polityce wydawnictwa otrzymaliśmy w czasach izolacji komunistycznej całą wielką katolicką literaturę europejską i wiele podstawowych dzieł teologicznych. Takim ośrodkiem kultury były czasopisma, jak międzywojenny jezuicki przegląd powszechny, powojenny znak czasów Hanny Majewskiej, które drukowały m.in. wiele świetnych esej, dramatów czy wierszy. Te wydawnictwa czy czasopisma nie tylko wspomagały pisarze, ale tworzyły środowiska, w których pisarze mogli podyskutować o swojej literaturze. Dziś wydawnictwa i czasopisma stały się miejscem biznesu, źródłem dochodu dla ludzi decyzjalnych, zachodnych czy grup świeckich. I nie inwestują w pisarzy, o ile nie okradają. Ludzie pisarze, szczególnie świeccy, z pióra utrzymują siebie i rodziny. A tego nie dają im te wydawnictwa. Natomiast inne nie wydadzą książek o treści religijnej, przynajmniej tak łatwo. Polityka wydawnictw jest samobójcza dla polskiej kultury. Przedkłada się przykłady, jakby powiedzieli jedni wydawnicy, bo to tajnie